Kontynuujemy, bracia i siostry, cykl rozważań o Eucharystii. Dziś kolejny element mszy świętej z innej strony, z innej perspektywy, a dotyczy on wyznania wiary, które wymawiamy albo inaczej mówiąc składamy podczas mszy świętej. W powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis jest taki dialog Chilona z Petroniuszem. Panie, wymów po grecku następujące zdanie: Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel. Dobrze, oto mówię. Cóż z tego? A teraz weź pierwsze litery każdego z tych wyrazów i złóż je tak, aby stworzyły jeden wyraz. Ryba, rzekł ze zdziwieniem Petroniusz. Oto, dlaczego ryba stała się godłem chrześcijan, odpowiedział Chilon. W czasie prześladowań pierwszych chrześcijan podobizna ryby była ich znakiem rozpoznawczym. Ryba jako symbol Chrystusa posiada bowiem dwojakie odniesienie. Po pierwsze, łączy się z chrztem, gdyż żywiołem ryby jest woda. A po drugie, ma odniesienie do Eucharystii, która jest świętym pokarmem wierzących. Na malowidłach i w katakumbach ryba jest częstym symbolem, wcześniej używanym jeszcze niż krzyż, który tak ważnym znakiem stał się dopiero później. Wierzący w Chrystusa od początku posługiwali się pewnymi sformułowaniami, aby wyrażać i przekazywać wiarę. Były to wyznania wiary, które nazywano również symbolem. Ponieważ był to bardzo szczególny, specyficzny znak rozpoznawczy, zachowywano go w tajemnicy przed poganami. Nie wolno było nawet tego tekstu zapisywać. Miał być tak jakby wyryty w sercu każdego chrześcijanina. I najprostszym wyznaniem wiary było nakreślenie znaku ryby. Ryba po grecku ichthys, pierwsze litery po grecku Jezus Chrystos, Theos Soter, Jezus Chrystus, Boży Syn Zbawiciel. Bardziej zaś rozbudowanym wyznaniem wiary jest tak zwany skład apostolski. Został on sformułowany ostatecznie około połowy III wieku. I chociaż, jak wykazały badania w swojej obecnej formie, nie jest on autentycznym dziełem apostołów, to jednak zawiera ich naukę oraz sięga swymi początkami czasów apostolskich. Nazwy symbol apostolski użył po raz pierwszy święty Ambroży, co zapoczątkowało przekonanie, że poszczególne części pochodzą jakby od apostołów. Apostolski symbol wiary zawsze odgrywał w życiu Kościoła dużą rolę. Cieszył się wielkim autorytetem. Od najdawniejszych czasów uchodził za oficjalne, można by powiedzieć, skrótowe przedstawienie całej nauki Chrystusa, albo inaczej streszczenie zasadniczych prawd wiary. I Kościół posługiwał się tym symbolem wiary, składem apostolskim, podczas nauczania katechumenów, czyli tych, którzy przygotowywali się do przyjęcia sakramentu chrztu, ale także domagał się przyjęcia tego składu apostolskiego i uroczystego wyznania od przyjmujących chrzest. Kandydaci do chrztu uczyli się go na pamięć i odmawiali codziennie rano oraz wieczorem razem z modlitwą Ojcze Nasz. W wielu naszych domach, w wielu naszych rodzinach ten zwyczaj przetrwał. Ci, którzy słuchają Radia Maryja, to wiedzą, że również w porannej modlitwie jest również obecny skład apostolski z wyznaniem wiary. Inną przyczyną jego powstania była konieczność przeciwstawiania się herezjom, czyli tym wszystkim niewłaściwym interpretacjom objawienia oraz złym rozumieniem prawd wiary. Kto wyznawał taki skład wiary, skład apostolski, ten był prawowierny. Symbol wiary więc, czyli to wyznanie wiary, stanowiło kryterium prawowierności głoszonej nauki. Równie ważny co skład apostolski, jest symbol nicejsko-konstantynopolitański, czyli wyznanie wiary, które recytujemy w każdą niedzielę podczas mszy świętej. Ono jest nieco dłuższe, bo to, o którym mówiłem dotychczas, to jest to krótkie, które mówimy chociażby najczęściej przy modlitwie różańcowej. A to, które mówimy przy mszy świętej, to symbol nicejsko-konstantynopolitański. Dlaczego? To symbol soborowy, gdyż jest on owocem obrad biskupów starożytnego kościoła. Powstał w ten sposób, że do wcześniejszego lokalnego chrzcielnego symbolu dołączono wyrażenia, zwroty, sentencje, za pomocą których wyjaśniano i ustalano jakąś prawdę wiary w odpowiedzi na błędne jej rozumienie. Był to więc symbol, jest o charakterze dogmatycznym i w ciągu pierwszych wieków Kościoła starał się wyraźniej sformułować swoją wiarę, zawierał tą wiarę, a wszystko po to, aby ją lepiej rozumieć oraz bronić przed błędami, które ją po prostu zniekształcały. Symbol z Soboru Nicejskiego, czyli z roku 325, w tym roku obchodzimy 1700 lat tego soboru i 1700 lat, jak trwa to wyznanie wiary nicejskie. Ten symbol koncentrował się na osobie Bożego Syna. Mniej zaś uwagi poświęcał nauce o Duchu Świętym. Gdy w Egipcie rozwinęły się wątpliwości i dyskusje teologiczne dotyczące tematyki Ducha Świętego, doszło do zwołania nieco później, bo w 381 roku, biskupów wschodu na zgromadzenie w Konstantynopolu, które później uznano już za drugi sobór powszechny. Ten sobór konstantynopolitański dodał do tego wyznania wiary z Nicei z 325 roku fragment poświęcony Duchowi Świętemu i tak ogłoszono symbol 150 ojców z Konstantynopola, który później otrzymał nazwę nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary i wszedł od końca VI wieku do liturgii mszy świętej. I my mniej więcej od IV wieku ten symbol nicejsko-konstantynopolitański podczas każdej mszy świętej uroczystej, niedzielnej recytujemy. Oczywiście nie od razu wszędzie się on przyjął. Kościoły lokalne były przywiązane do swoich symboli, które wspólnie odmawiano z okazji chrztu czy z Eucharystii. Na Zachodzie symbol ten wszedł oficjalnie do rzymskiej liturgii już we wszystkich kościołach lokalnych, czyli na całym świecie, na początku XI wieku. Ważną rolę w precyzowaniu nauki Kościoła i przeciwstawianiu się błędom odgrywały także wyznania wiary kolejnych soborów, choć są one już mniej znane i nie odegrały tak zasadniczej roli, jak te z pięciu pierwszych wieków chrześcijaństwa. Podobnie sami papieże formułowali wyznania wiary o charakterze dogmatycznym, które w obliczu jakichś błędów akcentowały poprawną naukę Kościoła. Można by tutaj wspomnieć chociażby wyznanie wiary papieża Damazego z IV wieku, list dogmatyczny papieża Leona Wielkiego, czy symbol wiary papieża Grzegorza Wielkiego. Podobnie obszerne credo przedstawił na zakończenie roku wiary w 1968 roku papież Paweł VI, podając poprawną naukę Kościoła na tle współczesnych błędów. W liturgii mszy świętej wyznajemy wspólnie wiarę przede wszystkim po to, aby uczcić Pana Boga i dziękować Mu za dar zbawienia. Już w Nowym Testamencie święty Paweł cytuje wyznania wiary, które mają formę hymnu. Warto sięgnąć chociażby do listu do Efezjan, pierwszy rozdział, listu do Filipian, drugi rozdział, czy listu do Kolosan, pierwszy rozdział. Wyznanie wiary w czasie sprawowania Eucharystii jest też odpowiedzią na Boże Słowo, które słyszymy w czytaniach, które rozważamy w homilii. Chrystus, o tym już mówiliśmy, który aktualnie jest w liturgii obecny, który przemawia do nas, domaga się odpowiedzi, domaga się reakcji. Credo jest odpowiedzią tak całego zgromadzenia liturgicznego. Ponieważ wiara i jej wyznanie powinny prowadzić do zaangażowania, nie chodzi więc tylko o wyrecytowanie, chociaż jest to początek zbioru formuł, lecz o włączenie się w realizację Bożych planów we wspólnocie Kościoła. I jeszcze dwa słowa na temat samego słowa symbol. Ta nazwa symbol pochodzi od greckiego słowa symbolon i oznacza połowę przełamanego przedmiotu, na przykład pieczęci, który pełnił rolę znaku rozpoznawczego. W razie potrzeby przełamane części składano ze sobą i tym sposobem sprawdzano tożsamość osoby, która przyniosła drugą połowę. Dlatego mówimy, że symbol wiary jest znakiem rozpoznawczym oraz znakiem jedności między wierzącymi. To słowo symbol oznacza także zbiór albo i streszczenie. Symbol wiary stanowi zatem również zbiór podstawowych prawd wiary. Ilekroć wyznajemy wiarę we wspólnocie Kościoła, jesteśmy zaproszeni do pogłębiania swojej więzi z Panem Bogiem. Kiedy wyznajemy wiarę, przypominamy sobie swój własny chrzest, czyli dotykamy naszej tożsamości, dotykamy fundamentu i podstawy tego, co przeżywamy tu i teraz wokół ołtarza, we wspólnocie, ale i tego, czego oczekujemy i się spodziewamy, czyli bliskości z Panem w Królestwie Niebieskim. I na koniec ksiądz Józef Tischner pisał tak. Trudność w rozumieniu wiary nie polega na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara prosta. Niech codzienne wyznawanie wiary ustami pomaga nam uprościć i ożywić nasze życie, a co niedzielne spotkanie na Eucharystii pośród wspólnoty braci i sióstr pozwoli ustrzec skarbu wiary przed roztrwonieniem. Tyle na dziś. Dziękuję Wam, bracie i siostry. Życzę jeszcze raz dobrej, pięknej niedzieli. I przyjdźcie zaś. Szczęść Boże!